Rozdział 11. Świątynia w Arbem była piękną budowlą. Choć mniejsza i nie tak wyszukana jak w Hani, nie miała żadnej części, która nie oferowałaby pięknego widoku. Front kierował się ku portowi i w każdym możliwym miejscu wstawiono okna, by dało się spojrzeć na wodę. Za świątynią znajdował się wielopoziomowy ogród, więc wszystkie okna na tyłach ukazywały bogatą roślinność. Auraya tęskniła za możliwością poznania ogrodu z bliska, jednak przez 5 dni od przybycia do Somreju nie trafiła się żadna okazja. Dopiero teraz. Maire szła obok niej. Zastanawiałam się nad Lejardem, wyznała cicho. Te mirarowe wspomnienia łącza niezbyt mnie martwią. Może ma ich więcej niż większość tkaczy snów, ale nie czyni go to przecież mirarem. Zachichotała. Mirar był Lovelasem, bezwstydnym uwodzicielem. Lejard nie sprawia takiego wrażenia. Nie, Auraya uśmiechnęła się. Martwisz się, co inni pomyślą, prawda? Maire skrzywiła się. Owszem, Rianowi się to nie spodoba, ale on nie wtyka nosa w sprawy innych białych, choć oczywiście wygłosi swoją opinię na ten temat. Diara pewnie się wystraszy i zaniepokoi, że Mirar wciąż będzie poprzez Lejarda działać przeciwko nam. Zechce, żebyś go odesłała, mimo pomocy, jakiej nam udziela. A Juran? Sama nie wiem. Maire zmarszczyła brwi. Rozmawiałaś kiedyś z Juranem o Mirarze? Auraya pokręciła głową. Nie mówi o tym tak, jakbyś się spodziewała. Powinien się cieszyć, że Mirar nie utrudnia mu więcej życia, ale on twierdzi, że była to, jak to określa, nieszczęśliwa konieczność. Myślę, że czuje się nawet winny, a na pewno żałuje. Czemu? Nie wiem. Maire wzruszyła ramionami. Ale przypuszczam, że gdyby zobaczył w umyśle Lejarda wspomnienia Mirara, pogłębiłoby to jego żal i poczucie winy. Rozumiem. Auraya przygryzła wargę. Jeśli zastąpię Lejarda innym tkaczem snów, i tak istnieje szansa, że będzie mu przypominał o Mirarze. Wielu z nich nosi wspomnienia Mirara, choć rzadko zdarza się aż tyle u jednego człowieka. Młodszy tkacz snów może nie mieć ich wcale, ale nie będzie dla nas tak użyteczny. Maire westchnęła. Sama obecność tkacza snów będzie mu przypominać o tej historii. To kwestia intensywności. Juran z pewnością potrafi żyć z czymś, co kojarzy mu się z przeszłością. Ale konfrontacja z rzeczywistymi wspomnieniami Mirara to chyba trochę za wiele. Co powinnyśmy zrobić? Maire zacisnęła wargi. Zaczekać i zobaczyć. Uprzedzę Jurana o tych wspomnieniach, żeby był przygotowany. Gdyby okazało się to problemem, dam ci znać. W przeciwnym razie pracuj jak poprzednio. Dobrze. Auraya odetchnęła z ulgą. Usiadły w niedużym kamiennym pawilonie. We wnęce stał pełnowymiarowy posąg Hai. Był zadziwiająco podobny, kamienna wersja tej jaśniejącej postaci, którą widziała twarzą w twarz podczas ceremonii wyboru. Powinnam być zmęczona. Tyle politycznych dyskusji, a jednak jakoś mnie nie nużyły. To kolejny z darów bogów, stwierdziła Maire. Bez nich byśmy się pochorowały od tych obfitych somrejańskich posiłków, albo utyły. Myślisz, że jest tu jeszcze jakaś arystokratyczna rodzina, która nas nie karmiła? Mam wrażenie, że każdy posiłek jadłyśmy w innym domu. Zaczynałam już podejrzewać, że wymyślają nowe pory posiłków, żebyśmy mogły odwiedzić więcej ludzi. Mam z tego powodu trochę wyrzutów sumienia. Kiedy my udzielałyśmy się towarzysko, biedny Lejard biegał tam i z powrotem między nami i domem tkaczy snów. Jest wymęczony. Więc dla jego dobra miejmy nadzieję, że Rada przyjmie poprawki do sojuszu. Inaczej będzie musiał jeszcze raz przez to przechodzić. Aha, jest kolejny z twoich pomocników. Auraya uniosła głowę, spodziewając się widoku Danina, ale to kudłaty kształt wybiegł z ogrodu i wskoczył jej na kolana.
Auraya!
Figiel popatrzył na nią i zatrzepotał rzęsami. Stłumiła śmiech. Nauczył się takich zachowań od licznych wezów należących do somrejańskich rodzin. Zdawało się, że w ten sposób potrafią zmiękczyć serca większości tutejszych bogatych kobiet. Ale nie moje, powiedziała sobie, choć dręczyło ją podejrzenie, że może się mylić. Nie zamierzała brać go na te wizyty, ale Maire zapewniła, że somrejanom ich wezy towarzyszą wszędzie i po niej spodziewają się tego samego. Podczas spotkań zwierzaki bawiły się razem z entuzjazmem, choć służba czekała w pobliżu, by nie dopuścić do nieplanowanych wybuchów namiętności. Figiel poznał wiele nowych słów, z których kilka z pewnością zaszokuje służące Aurai w Hani, o ile znają somrejański. Teraz, gdy zrozumiał w końcu, że ta najnowsza sztuczka nie sprawi, że w jej rękach pojawi się jakiś smakołyk, Wes zaczął się dąsać. Prychnął z irytacją i zwiesił łepek. Jesteś bezwzględna, uznała Maire. Wezmę go do kuchni i poszukam mu czegoś do przegryzienia. Wydaje mi się, że wrażenie, jakie w tej chwili odczuwam, to głód. Już prawie zapomniałam, co to takiego. Pójdę z tobą. Zostań. Niedługo będziesz tu sama. Auraya zamrugała zdziwiona, po czym skoncentrowała się na umysłach wokół siebie. Szybko odnalazła Lejarda idącego przez ogród w jej stronę. Figiel, jedzenie. Maire wyciągnęła rękę. Wes spojrzał pytająco na Aurayę. Idź, powiedziała. Odbił się od jej kolana i wbiegł po ręce Maire na jej ramię. Auraya przyglądała się, jak odchodzą. Uśmiechnęła się, gdy Wes polizał Maire w ucho, a ona drgnęła. Po chwili usłyszała kroki. Lejard wyszedł zza zakrętu, zauważył ją, uśmiechnął się i przyspieszył trochę. Gdy dotarł do pawilonu, na chwilę zatrzymał wzrok na posągu Hai, po czym spojrzał na Aurayę. Witaj, Aurayo z Białych, zwrócił się do niej oficjalnie. Witaj, tkaczu snów Lejardzie, odparła. Robi się późno, stwierdził. Jak myślisz, podejmą dzisiaj decyzję? Uniosła brwi. Nigdy jeszcze nie widziałam, żebyś się tak denerwował. Uśmiechnął się krzywo. Byłbym rozczarowany, gdybyśmy dotarli tak daleko, a oni jednak odrzucili przymierze. Owszem, ja też. Ale może trzeba jeszcze tylko trochę negocjacji, żeby ich przekonać. Może. Znów zerknął na posąg. Auraya przyjrzała mu się uważniej. Jeśli Haya patrzył teraz, co sądził o Lejardzie? Czy bogowie przyjmowali się faktem, że tkacz snów, doradca białych, nosi w pamięci wspomnienia Mirara? Nie, na pewno wiedzieli o tym od początku, uznała. I ostrzegliby mnie, gdyby Lejard był zagrożeniem. Ale czy by ją uprzedzili, gdyby to jemu groziło niebezpieczeństwo? Wstała, wyszła z pawilonu i ruszyła wolno alejką. Lejard westchnął z ulgą i ruszył za nią. To westchnienie wywołało ukłucie irytacji. Przypomniało jej, że jeśli nawet zdoła skłonić Cyrklian do tolerancji wobec tkaczy snów, Lejard nigdy nie będzie czuł się swobodnie w obecności czegokolwiek, co ma związek z bogami. Właściwie trudno się dziwić. Odwrócił się od bogów, by zostać tkaczem snów. Kiedy umrze, bogowie nie przyjmą jego duszy. Przestanie istnieć. A ta myśl sprawiła jej ból. Ja jestem nieśmiertelna. Nigdy nie spotkam go na tamtym świecie. Nie byłoby tak źle, gdyby po prostu czcił jakiegoś boga. Przynajmniej bym wiedziała, że nadal gdzieś istnieje. Pokręciła głową. Dlaczego ktokolwiek odrzucał bogów i szansę na wieczność? Odwróciła się i zmierzyła go wzrokiem. Lejard zdziwiony uniósł brwi. O co chodzi? Dlaczego zostałeś tkaczem snów, Lejardzie? Wzruszył ramionami. Nie pamiętam dokładnie. Wtedy musiało się to wydawać właściwą decyzją. A co sądziła o tym twoja rodzina? Pamiętasz to? Zmarszczył czoło, a potem pokręcił głową. Moi rodzice umarli. O, przykro mi. Layard machnął tylko ręką. To było dawno, gdy byłem młody. Ledwie ich pamiętam. Auraya roześmiała się. Kiedy byłeś młody? Layardzie, nie możesz przecież być zbyt stary. Jesteś jedyną znaną mi osobą, która przy każdym spotkaniu wygląda młodziej. To dlatego, że dorastasz. Skrzyżowała ręce na piersi. Ile masz lat? Zastanowił się, marszcząc czoło. Sądzę, że około 40. Sądzisz? Jak możesz nie wiedzieć dokładnie, ile masz lat? Zmarszczki na czole pogłębiły się. Arley uważa, że te luki w pamięci wynikają z tego, że przez wiele lat nie dokonywałem połączenia z innymi tkaczami snów. Wyczuwając jego zdenerwowanie, postanowiła zmienić temat. Było jasne, że utrata niektórych wspomnień bardzo go martwi. A ile lat minęło, odkąd ostatni raz uczestniczyłeś w takim połączeniu? To było jeszcze zanim zamieszkałem w lesie niedaleko twojej wioski. Zabębniła palcami o swoje ramię. A jak długo żyłeś w tym lesie, zanim przeprowadziła się tam moja rodzina? Parę lat. W takim razie nie łączyłeś się przez prawie 20 lat. A ile lat mają tkacze snów, kiedy kończą szkolenie? Spojrzał na nią dziwnie. 20, jeśli wcześniej zaczynają. Kiwnęła głową. Czyli miał rację, koło 40. Z jakiegoś powodu ją to rozczarowało. Może dlatego, że im jest starszy, tym krócej będzie go znała. On będzie się starzał coraz bardziej, gdy ona pozostanie fizycznie w tym samym wieku. A to budziło u niej nieprzyjemne wrażenie, że czas ucieka. Jeszcze kilka dziesięcioleci i jego dusza odejdzie na zawsze. Czy tkacze snów kiedykolwiek służyli bogom? Spytała, zaskakując samą siebie. Nie. A myślisz, że może zaczną w przyszłości? Nie. Dlaczego nie? Ponieważ nie chcemy. Zerknęła na niego z ukosa. Bo doprowadzili do śmierci Mirara? Częściowo. A ta inna część to... Ponieważ bycie potężnym nie daje jeszcze prawa, żeby mówić innym, co mają myśleć, jak żyć albo kogo zabijać. Nawet jeśli ten ktoś jest starszy i mądrzejszy, jak Bóg? Nie. Odwrócił wzrok. Ludzie powinni mieć wybór, czy chcą czcić Boga, czy nie. Przecież mają. Bez odwetu i kary? Więc chciałbyś, żeby przyjmowali twoją duszę niezależnie od tego, czy oddajesz im cześć, czy nie? Zapytała w odpowiedzi. Nie. Chciałbym, żeby mój lud wolny był od prześladowań. To już przeszłość. Doprawdy? Więc dlaczego tkacze snów nadal boją się chodzić po ulicach Yharime? Dlaczego zakazuje im się stosowania ich sztuki, by pomagać ludziom? Auraya westchnęła. Z powodu tego, co się zdarzyło stulecie temu, i nie mam na myśli śmierci Mirara. Nic nie odpowiedział, a ona przyjęła to jednocześnie z ulgą i rozczarowaniem. Choć nie chciała się z nim spierać, chętnie jednak poznałaby jego pogląd na zdarzenia, które doprowadziły tkaczy snów do ich obecnej sytuacji. Według zapisów, jakie poznała, Mirar zarówno wykonywał godną podziwu pracę, jak i folgował sobie w nałogach. Nauczył swych wyznawców wszystkiego o medycynie i opiece nad chorymi i rannymi. Jego dar uzdrawiania był wyjątkowy, a Mirar dzielił się nim obficie. Miał jednak reputację kogoś nadużywającego trunków i ziół szczęścia. Uważany był też za uwodziciela, co wielu gorszyło. Tkacze snów, choć o tym nie mówili, wiedzieli jednak, że reputacja taka była zasłużona. Prawda kryła się we wspomnieniach Łącza, pochodzących od Mirara i tych, którzy go znali, a przekazywanych kolejnym pokoleniom. Auraya widziała tę wiedzę w ich umysłach. Widziała ją u Lejarda. A jednak to nie wady charakteru Mirara przekonały bogów, że musi zginąć. Mirar otwarcie działał przeciwko nim, starając się nie dopuścić do powstania białych. Rozsiewał zwątpienie i opowiadał złośliwe kłamstwa o tym, co czeka ludzkie dusze w rękach bogów. Twierdził, że niektórzy z poległych bogów nie zasłużyli na swój los, a ci z kręgu popełniali straszne akty okrucieństwa. W swej ostatniej akcji, która była dla niego wyrokiem, posłał mieszkańcom Itchani przerażające sny, które miały zniechęcić ich do bogów. Ale w efekcie ludzie tylko błagali bogów, by uwolnili ich od manipulacji Mirara. Sam sprowadził na siebie zgubę, myślała. Ale to, co nastąpiło po śmierci Mirara, było potworne. Bogowie nigdy nie nakazywali zabijania zwykłych tkaczy snów, ale wielu ich zamordowali nadmiernie entuzjastyczni wyznawcy cyrklianizmu. Ci fanatycy zostali ukarani, ale trzeba było dłuższego czasu, by zniechęcić innych do naśladownictwa. Większość cyrklian wiedziała, że żaden kapłan nie dorówna wyszkolonemu tkaczowi snów, wiedzą ani umiejętnościami leczenia. Teraz, kiedy Auraya zrozumiała cel i korzyści płynące z połączenia umysłów, zdała sobie sprawę, w jaki sposób tkacze snów dzielą się taką wiedzą i ją przekazują. Według jej źródeł, żaden z kapłanów nie próbował nawet niczego w rodzaju połączenia umysłów. Z wyjątkiem telepatii, która nie wymagała otwierania swego umysłu przed innymi, cyrklianie żywili niechęć do grzebania w swoich myślach. Wdarcie się do cudzego umysłu było zbrodnią. Takie prawo wprowadzono z powodu wyczynów Mirara. Może już czas, byśmy przestali być tacy delikatni, myślała Auraya. Gdyby cyrkliańscy kapłani nauczyli się robić to, co tkacze snów, też mogliby zwiększyć swoją wiedzę o uzdrawianiu. Poczuła zimny dreszcz na karku. Gdyby dorównali, a nawet przewyższyli tkaczy snów, zniknąłby najbardziej atrakcyjny element przyciągający nowych uczniów do tego pogańskiego kultu. I tkacze snów zniknęliby z tego świata po kilku pokoleniach, a może nawet jednym, gdybyśmy ja albo inni biali przekazali wiedzę, jaką odczytamy z ich umysłów. Zadrżała. Nie, to uczyniłoby nas winnymi zbrodni, o jaką ludzie zawsze podejrzewali tkaczy snów, naruszania prywatności cudzego umysłu i wykorzystywania zdobytych informacji na szkodę innych. A przecież można tego dokonać bez żadnych myślowych łącz. Gdyby udało się przekonać kapłanów, by pracowali razem z tkaczami snów, na pewno opanowaliby nowe umiejętności i zdobyli nową wiedzę. Proces będzie powolny, ale przyczyni się do większej tolerancji i wzajemnej akceptacji. Czy naprawdę chce być przyczyną upadku tkaczy snów? Nie. Ale nie mogę ciągle pozwalać, by ludzie odwracali się od bogów i poświęcali swoje dusze. Nie wtedy, kiedy nie jest to konieczne. Ludzie wierzą, że cała wiedza tkaczy snów o uzdrawianiu przepadnie, jeśli niektórzy nie zdecydują się na taką ofiarę. Ale gdyby mogli nauczyć się tego samego, zostając kapłanami, czy nadal chcieliby żyć jako poganie? Dzisiaj w tym ogrodzie, idąc obok Lejarda, dostrzegła ten przerażający dylemat. Pewnego dnia będzie może musiała wybierać pomiędzy dochowaniem przyjaźni a ratowaniem dusz. Ale jeszcze nie teraz. Danin Sper pojawił się na ścieżce przed nimi. Uśmiechnął się szeroko, gdy ją zobaczył, a ona bez czytania mu w myślach wiedziała, jakie niesie wieści. Nie czuła jednak triumfu, a jedynie wymuszoną ulgę. Udało się, zawołał. Podpisali sojusz. Emeral spojrzała przez ramię. Jej niewielka łódka ze srebrzystego drewna lśniła w promieniach księżyca. Czarownica sprawdziła jeszcze cumę i z satysfakcją kiwnęła głową. Potem zarzuciła sobie chustę na głowę i odeszła nabrzeżem. Już od tygodni żeglowała wzdłuż wybrzeży Torenu. Co kilka dni lądowała w małych nadmorskich wioskach, by swoje leki wymieniać na żywność, czystą wodę i takie przedmioty jak płótno żaglowe, wodoszczelny marynarski taul czy sznurek do łowienia ryb. Ludzie, z którymi handlowała, traktowali ją z przyjaznym szacunkiem, choć było oczywiste, że dziwią się podróżującej w ten sposób starej kobiecie. Wioski zdarzały się coraz częściej i były coraz większe, aż miała wrażenie, że w każdej zatoczce wyrasta pomost, 2 albo 5. Tego popołudnia wpłynęła w głębszą zatokę, gdzie na kotwicy kołysały się duże statki. Budynki pokrywały cały ląd, a port przypominał labirynt drewnianych pomostów. Dotarła do miasta Porin, stolicy Torenu. Kawałek suszonego gwiezdnego ziela zyskał jej u przekupnego portomistrza prawo cumowania. Kilka miesięcy temu jedna z wiejskich kobiet wykradła to ziele mężowi, by wymienić na lekarstwo dla gorączkującego dziecka. Emeral oszczędzała je dla siebie i nie była zadowolona, że musi je oddać. Właściwości wywoływania halucynacji, połączonych z euforią, sprawiały, że było jednym z jej ulubionych ziół szczęścia. Nie miała więc najlepszego nastroju, kiedy szła przez dzielnicę targową Porinu. W każdym dużym mieście istniał taki rejon, w którym nigdy nie przerywano handlu i nigdy nie zamykano sklepów, a zdesperowani ludzie szukali leków o każdej porze dnia i nocy. Jednak nie zamierzała sprzedawać towaru zwykłym klientom. Prawo handlu w każdym mieście było pilnie strzeżonym artykułem. Gdyby chciała sprzedawać swoje towary, musiałaby się dogadać z kramarzem, by pracować przed jego straganem. Część zysków musiałaby oddać za przywilej prowadzenia interesów. Nie miała na to czasu. Miała za to rzeczy, które mogła sprzedać sklepom z lekami. Niektóre zdobyła już wcześniej, inne zebrała po drodze. Były tam pęcherzyki jadowe ryby jejrej, stosowane do rozrzedzania krwi, albo kolce kłującej maty, których można używać, by zaaplikować dawkę środka przeciwbólowego do precyzyjnie określonego miejsca. Dodała jeszcze kilka toreb ognili, która rosła wokół latarni, oraz odrobinę silnie działających ziół. W sakwie znalazły się też pewne środki bez żadnej wartości medycznej, ale o wielkim znaczeniu handlowym. Większość stanowiły afrodyzjaki. Na ogół nie wywoływały skutków fizycznych, ale ludzie zazwyczaj byli tak podnieceni samą myślą, że używają środka do pobudzania seksualnych żądz, że owo podniecenie brali za skutek działania tego środka. Oczywiście wszystkie specyfiki pochodziły albo od bardzo dzikich stworzeń, na przykład zęby wielkiego garra, które znalazła wyrzucone na pustą plażę, albo wyglądały jak organy płciowe, suszone morskie glisty, mięsiste, faliczne kwiaty wemin i morski dzwonek znaleziony w jakichś dryfujących na powierzchni wodorostach. Ten ostatni zamierzała sprzedać tylko w ostatecznej potrzebie. Był rzadki i bardzo cenny, a żaden handlarz nie zapłaciłby wędrującej kobiecie tyle, ile był naprawdę wart. Kiedyś może znajdzie się w sytuacji pozwalającej się targować. Gwar i światła ściągnęły ją ku celowi. Wielkie markizy, każda z przywieszonymi latarniami, tworzyły 2 tunele po obu stronach długiej ulicy pełnej sklepów. Muzykanci dodawali wesołe nuty do szumu głosów kupujących. Niektórzy sprzedawcy krzykiem zachwalali swoje towary. Inni obiecywali niskie ceny i uczciwy handel. Emeral kupiła bochenek chleba, porcję pieczonego nera, miała już serdecznie dosyć ryb, jakieś przesadnie drogie owoce i kubek słodzonego, sfermentowanego mleka Szema. Kiedy szła ulicą dalej, aromaty jedzenia ustąpiły miejsca ostrym zapachom dymu z ziół i kadzidła. Tutaj znalazła to, czego szukała. Pierwszy sklep z lekami był duży i ruchliwy. Lada ciągnęła się wzdłuż całego frontonu, a na półkach w głębi stały słoje najróżniejszych kształtów i rozmiarów. Emeral położyła sakwę na ladzie i cierpliwie czekała, aż ktoś ją zauważy. Sprzedawcą był łysy mężczyzna w średnim wieku, o bystrych oczach. Kiedy tylko skończył sprzedawać jakiś podejrzany lek na stopnicę, zwrócił się do niej. — Czy mogę w czymś pomóc, młoda damo? Uśmiechnęła się, słysząc tę próbę pochlebstwa. — Moje biedne ramię cierpi — oświadczyła. — Więc mam nadzieję, że sprzedam tu część zawartości tej oto sakwy. W bystrych oczach błysnęło rozbawienie. — Doprawdy? I masz nadzieję sprzedać ją właśnie mnie? — Tak — wyjęła z sakwy słój zawierający pęcherzyki jadowe Yer-Yer. — Może ci się na coś przydadzą. Są świeże. Zebrałam je nie dalej niż tydzień temu. Kiedy otworzyła słój, uniósł brwi. — Tydzień, powiadasz? Może mógłbym odżałować za nie kilka monet. Zerknął na jej sakwę roztaczającą wyraźnie rybi zapach. Co jeszcze tam chowasz? Wyjęła to i owo i zaczęły się targi. Kilka razy przerywał je młody człowiek, być może syn sklepikarza, w końcu zniknął w głębi. Emerald skupiła się na kliencie. Był wybredny i długo się zastanawiał, choć jej zdaniem proponowała dobry towar po niskich cenach. Unikał jej wzroku i nagle pożałowała, że zaniedbała sztukę czytania emocji. Będę musiała ją odzyskać, uznała. W ten sposób łatwiej też będzie przystosować się do zmian języka. Myślałam, że ten dziwny sposób wyrażania u wieśniaków to efekt ich nędznego pochodzenia, ale wydaje się, że mowa Torenu ogólnie się zmieniła. Sklepikarz obejrzał dopiero połowę zawartości sakwy. Jednak zmęczona jego powolnością Emerald postanowiła udawać, że nic więcej nie ma na sprzedaż. Poprosiła o pieniądze. Wolno odliczał wyjmowane z sakiewki monety. Przerwał w połowie, kiedy jego pomocnik wrócił i zaczął rozmawiać z nim szeptem. Niedługo chciałabym już położyć się do łóżka, wtrąciła się Emerald. Przytknęła dłoń do słojów, które zgodził się kupić, i cofnęła się o pół kroku. Czy moje ceny nie są dla ciebie dość dobre? Przepraszająco uniósł dłonie. Wybacz mi, pani, ale mój asystent ma delikatną i raczej pilną sprawę, której powinien dopilnować. Pochylił się nad Ladą i odliczył resztę pieniędzy. Pchnęła słoje ku niemu, zgarnęła monety i przerwała wylewne pożegnanie. Wychodząc ze sklepu, sapnęła z irytacją. Czyżby miał nadzieję, że obniżę ceny, żeby tylko trochę przyspieszył? Czy wyglądała, jakby aż tak bardzo zależało jej na pośpiechu? Zastanawiając się nad tym, zajrzała do pobliskiego baru i kupiła miarkę przypra wody. Usiadła w ciemnym kącie i uniosła naczynie do ust. Równocześnie spoglądała przez ulicę na sklep z lekami. Niemal się zakrztusiła, kiedy zobaczyła w drzwiach dwóch kapłanów. Sklepikarz podszedł do nich i wskazał bar. Kapłani ruszyli w jego stronę, a Emerald szybciej zabiło serce. Pewnie chcą się tylko napić, tłumaczyła sobie. Ale oni przyglądali się przechodniom na ulicy. Kiedy minęła ich jakaś starsza kobieta, przystanęli i wpatrywali się w nią przez chwilę. Nie, to nie o napitek im chodzi. I nagle zachowanie sklepikarza nabrało sensu. To unikanie jej spojrzenia, to przedłużanie targów. Zniknięcie jego pomocnika, ta szeptana rozmowa między nimi. Ma delikatną i raczej pilną sprawę, której powinien dopilnować. Sprawę starej kobiety, która sprzedaje leki. Czy właściciel sklepu został uprzedzony, że ma na takie uważać? Nie mam pewności, pomyślała. To może być zwykły przypadek. Kapłani mogą szukać kogoś innego. Niedawno jeden z nich wypędził ją z domu i teraz wszystkich zaczynała podejrzewać, że jej poszukują. Przypadek czy nie, nie będę tu czekać, żeby się przekonać. Otworzyła sakwę, wyjęła i narzuciła na siebie nasączony olejem wodoodporny marynarski taul. Ściągnęła z głowy chustę i zastąpiła ją marynarskim kapeluszem z szerokim rondem. Wcisnęła pod niego włosy. Sakwę owinęła chustą i wsunęła pod pachę. Już tylko kilka kroków dzieliło kapłanów od baru. Wyszła na ulicę. Przystanęła na moment, by jedną ręką wykonać w ich stronę znak kręgu, a potem oddaliła się rozkołysanym, spokojnym krokiem żeglarza. Czekała, czy ją zawołają, ale spośród ogólnego gwaru wybijały się tylko zachęty sprzedawców. Miała wrażenie, że minęła cała wieczność, nim w końcu dotarła do końca ulicy. Trzymając się w cieniu budynków, przyspieszyła trochę kroku. Czy kapłani mnie ścigają? Jeśli tak, to w jaki sposób odgadli, że zjawię się na nocnym targu w Porinie, żeby sprzedawać leki? Odpowiedź była prosta. Jeżeli ten kapłan z Korelu podążył wzdłuż wybrzeża, na pewno słyszał o dziwnej starej kobiecie, która żegluje samotnie łodzią i sprzedaje leki. Na pewno odgadł, że to ona i telepatycznie uprzedził kapłanów w miastach. Kazał im uważać na wędrowną, starą handlarkę. Miała szczęście, że już wcześniej nie spotkał jej żaden z nich. Ale dlaczego? Przecież nie mogą wiedzieć, kim jest naprawdę. Może ten w Korelu był ciekaw, kim jest pomylona czarownica, która od tak dawna mieszka w opuszczonej latarni. Och, lęk ścisnął jej żołądek. Jeśli wypytał wieśniaków, od jak dawna tam siedzę, mogli mu powiedzieć, że od pokoleń. A to wzbudzi podejrzenia, że może jestem nieśmiertelna. Nawet jeśli w to nie uwierzy, pewnie ma obowiązek sprawdzić. Zwolniła w okolicy portu. Skradając się do nabrzeża, uważnie badała otoczenie. W oddali widziała swoją małą łódkę, zacumowaną do pomostu. Znalazła jakiś ciemny zakątek, usiadła i czekała. Nie musiała czekać długo. Portomistrz wynurzył się ze swojej budy, a wewnątrz dostrzegła róg krzesła i plecy kogoś ubranego w coś białego z niebieskim obramowaniem. Żegnaj, przyjaciółko, pomyślała do łodzi. Mam nadzieję, że znajdziesz dobrego właściciela. A potem z żalem odwróciła się i zniknęła wśród cieni miasta. Obcy zajął miejsce w głębi sali i spędził 2 godziny, obserwując gości baru. Rofinowi nie spodobał się od chwili, kiedy wszedł do środka. Za dobrze ubrany i tyle. Owinięty wielkim taulem, cudzoziemiec, a jeszcze taki jakby arogancki w manierach, co sugerowało wysoko urodzonego. Rofinowi nie podobało się też, jak patrzy na ludzi, którzy wchodzą i wychodzą. Znowu się gapisz na naszego tajemniczego gościa? Mruknął Kemmo. Rofin spojrzał na towarzysza. Kemmo był żylastym mężczyzną i jednym z najmłodszych wśród miejscowych rybaków. To nie jest miejsce dla takich jak on, burknął. Ano nie, zgodził się Kemmo. Powinien siedzieć w barze dla wysoko urodzonych. Zgadza się. Ktoś powinien go stąd wyrzucić. Upta Garmen, ale go nie wyrzuci, dopóki nie sprawia nam kłopotu. Garmen może stracić, jak tacy wysoko urodzeni się za niego wezmą. My nie, zauważył Rofin. Kemmo odwrócił wzrok. Niby tak, ale sam nie wiem. Coś w nim tak jakby groźnie wygląda. To jego gapienie działa ci na nerwy. Garmen, właściciel baru, rzucił obcemu nerwowe, ukradkowe spojrzenie. Typ nie pił wiele, zauważył Rofin. Skąpy cudzoziemski drań. Gdy Rofin walnął oblat swoim 3. kuflem, obcy odwrócił głowę w jego stronę. Rofin patrzył nieruchomo. Obcy uniósł brwi i się uśmiechnął. Jeśli wszystkim brakuje odwagi... Kemmo zmarszczył brwi, gdy Rofin wstał. Nie odezwał się jednak. Odsunął tylko stołek i ruszył za kolegą, jak milczące wsparcie. Rofin podszedł do obcego, a inni klienci pokiwali z aprobatą głowami. Obcy bez niepokoju przyglądał się, jak podchodzi. Rofin pochylił się nad nim, w pełni wykorzystując swą zwalistą budowę. Trafiłeś do niewłaściwego lokalu, oświadczył. Miejsce dla ciebie jest na 2. końcu ulicy. W centrum. Obcy rozciągnął wargi w uśmiechu. Tu się podoba, oświadczył głębokim głosem, dziwnie akcentując słowa. Rofin się wyprostował. Ale ty nam się tu nie podobasz. Idź się gapić na sobie podobnych. Ja zostaję. Mężczyzna wskazał miejsce naprzeciw siebie. Ty zostajesz, my pijemy. Pij sobie gdzie indziej, warknął Rofin. I wyciągnął rękę do ramienia obcego. Mężczyzna zmrużył oczy, ale nie ruszył się. Rofin poczuł, jak żar obejmuje mu palce. Cofnął szybko dłoń, zaklął i spojrzał na poczerwieniałą skórę. Ty idź, powiedział obcy z nutą groźby w głosie. Rofin cofnął się o kilka kroków. Ten gość był czarownikiem. Żadne groźby go stąd nie ruszą. Kemmo patrzył na niego pytająco. Rofin rozejrzał się po sali i zobaczył, że przyglądają mu się wszyscy klienci baru. Zauważyli, co zrobił ten typ? Pewnie nie. Widzieli tylko, że Rofin cofnął się przed wysoko urodzonym cudzoziemcem. Ponuro odwrócił się na pięcie i ruszył do drzwi. Wydam swoje pieniądze gdzie indziej, mruknął wychodząc i trzasnął drzwiami. Na ulicy zatrzymał się, niepewny, co robić dalej. Kemmo nie wyszedł za nim. Wieloletnie przyzwyczajenie kazało mu wsłuchać się w uderzenia fal o podstawę klifu i świst wiatru między budynkami. Zapowiadała się burzliwa noc na morzu. Dłoń go piekła. Spojrzał na nią i uznał, że ktoś powinien ją obejrzeć. Kapłan. Tak, kapłan na pewno znajdzie jakieś lekarstwo. Rofin zerknął na drzwi baru i uśmiechnął się wrogo. Kapłan Wejken zapewne chętnie się dowie, że w mieście jest zagraniczny szpieg.